Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Jakubie.
Który to odcinek?
No, 18.
Dzisiaj opowiemy Państwu znów tradycyjnie o trzech badaniach naukowych. Ale zanim przedstawimy tytuły, może powiedzmy, w jakim urokliwym miejscu w Polsce jesteśmy.
Jesteśmy na Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży i sporo będzie przebitek z Iłży.
Zwiedziliśmy tutaj, jak głosi przynajmniej legenda i marketing na stronie internetowej gminy w Iłży, pierwszą pasiekę miejską w Iłży, dość specyficzną.
Jesteśmy przy miejskiej pasiece.
W Iłży.
W Iłży, ale chodzi tak naprawdę o taką jedną z typowych miejskich pasiek.
A będziemy... Tak, do czego jest dorobiona cała idea.
Oczywiście.
W tym wypadku chodzi o to, że te ule obite są blachą z pralek. Czytaliśmy wcześniej, że miała być to blacha z bębnów, ale Piotr tutaj jako większy specjalista pralek twierdzi, że niekoniecznie to musi być, niekoniecznie wszystkie.
Ten ul z tyłu jest rzeczywiście.
No w każdym razie idea jest taka, że to ma skłaniać ludzi do recyklingu przy okazji polepszania bytu pszczół w mieście i te czerwone obicia i czerwone daszki mają skłaniać ludzi do kojarzenia potrzeby środowiskowej selekcjonowania i segregacji śmieci i oddawania zużytych sprzętów elektronicznych do pojemników z czerwonym kolorem. Czy to działa? No, czy to ma sens? Pozostawiam Państwu do oceny.
Dajcie znać w komentarzach, a my też się tym zajmiemy w części naszego odcinka.
Albo już się zajęliśmy, bo nie wiem, kiedy to puścić. No i zwiedziliśmy zamek. Ruiny właściwie
tak
tego
jest.
Zamku, ale w dosyć dobrym stanie zachowania.
Bardzo wart obejrzenia.
Tak, polecamy serdecznie i przechodzimy do owadów. Swoją drogą, mam tutaj kieszonkowy atlas i dlaczego warto poznawać ten świat również w mieście? No, kolejny raz do tego przyjrzymy się temu zagadnieniu, dlatego że trafiłem na najnowszą przeglądówkę dotyczącą właśnie analizy różnorodności owadów w ekosystemach miejskich. To czemu żeśmy się już dwa razy przyglądali,
tak
tylko
jest,
że teraz mamy najświeższe wiadomości.
Tak jest. W drugiej części opowiemy też o owadach spożywczych, o tych, ile ich jest, gdzie i dlaczego są spożywane, a dlaczego w innych miejscach nie.
A w trzecim badaniu przyjrzymy się ciału tłuszczowemu matki pszczelej. Na skarpie zamkowej w Iłży znaleźliśmy bardzo przyjemny sad. No, ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce dla rozkwitu urban ecology, czyli jakiegoś siedliska ekologicznego, zielonego, w mieście, jak najbardziej w mieście, które sprzyja rozwojowi bioróżnorodności i interakcjom skomplikowanym na linii ekologicznej, oczywiście zapylacz, owad zapylający, tudzież inny, i roślina. Zresztą.
Jakub, starczy, bo mi ręka ścierpła.
Dobra. Jak tam odpoczęły ci już ręce?
Tak, już tak. Możemy opowiadać.
Tak, Piotrze, no nie muszę ci chyba przypominać, ale może ktoś, kto pierwszy raz włączył nasz program, no to przedstawię jeszcze raz tą informację, że owady są najbardziej różnorodną grupą pod względem gatunkowym na świecie, ale także pod względem biomasy również. Mhm. Stąd, ponieważ my jako ludzie bardzo zmieniamy ekosystemy współcześnie. I wcześniej to robiliśmy, ale szczególnie współcześnie w epoce przemysłowej, gdzie urbanizacja weszła jeszcze na kolejny poziom, więc przyglądamy się chętnie środowiskom zurbanizowanym, czyli po prostu wielkomiejskim.
No ja tylko przypomnę, bo w odcinku 8 o tym mówiliśmy, że w tym kontekście nie możemy patrzeć na miasto tylko w kontekście takiego gradientu urbanizacji, czyli że w centrum mamy beton, dalej mamy osiedla mieszkaniowe z lepszą czy gorszą zielenią, potem mamy domki jednorodzinne z ogródkami działkowymi, bo miasto to jest bardzo poszatkowany teren, w którym są różnego rodzaju wyspy i tak na to też trzeba patrzeć.
Tak jest, ale wcześniej mieliśmy to, co zauważają autorzy we wstępie. Wcześniej mieliśmy taką skłonność, bo zawsze mamy jakieś skłonności, do traktowania miasta jako już ekosystemu silnie przekształconego, co jest prawdą. Ale trochę nie traktowaliśmy jako środowisko, gdzie mogą toczyć się również samoistnie procesy ewolucyjne, tylko skupialiśmy się na badaniach związanych bardziej z owadami użytkowymi. Przez to traciliśmy cały ogląd sytuacji związanej z owadami dzikimi, a przecież, jak się okazuje, co już nieraz mówiliśmy, i miasto, nawet wielkie miasto, może w swoich fragmentach być ostoją różnorodności i pewnego, i na pewnych fragmentach można nawet chronić owady mniej lub bardziej zagrożone, a także całe, jako całość, miasto jest ciekawym, nowym środowiskiem, gdzie mogą zachodzić różne procesy ewolucyjne, które są absolutnie niezbędne dla nas, również w kontekście naszego przetrwania, ponieważ...
Są niezbędne, bo miasta zajmują coraz większą powierzchnię.
Nie, ale chodzi o to, że życie, populacje innych gatunków, z którymi współżyjemy w miastach, również w miastach od nich zależymy, więc no, naukowcy słusznie dochodzą do wniosku, że trzeba się przyjrzeć w takim razie tym również zaniedbanym populacjom dzikim owadów. I robią podsumowanie, w zasadzie przeglądówkę naszej aktualnej wiedzy. Co ciekawe, jest taka, można powiedzieć, tabela na samym początku, w sumie po wstępie, która wyszukali kilka tysięcy tych artykułów, ale po odsianiu, o czym już nieraz mówiliśmy, na czym polegają po prostu takie przeglądówki, to sobie wróćcie do któregoś z naszych odcinków wcześniej, zostało im 65 artykułów naukowych i te 65 podzielili, przedstawili nam tutaj, dotyczyły jakich konkretnych środowisk miejskich, więc wyobraź sobie, że znalazło się nawet pole golfowe,
tak, tak,
do którego dotyczyło jedno badanie. No oczywiście genetyki, oczywiście ekologii przestrzennej, lasu, wód słodkich, zielonych dachów.
Tak.
A także specyficznych rodzin, czy właściwie rzędów owadów, jak na przykład chrząszcze. Tego dotyczyły aż 3 badania. Ważki. Ważek dotyczyło 1 badanie. Zapylaczy dotyczyło 4 badania, czyli zapylacze znalazły się właściwie... Były głównym tematem badań, jak do
prawdopodobnie jedno z tych badań, być może omawialiśmy właśnie w naszym 8 odcinku.
O ile pamiętam, to było badanie chińskie.
No,
naukowców
ja
z Chin. Naukowców.
Ja już zapomniałem w tym momencie. Natomiast
to była metaanaliza dotycząca ekologii zapylania w mieście, wykonana przez badaczy chińskich.
Mhm, okej.
Dlaczego o tym pamiętam, że z Chin? Dlatego, że robiłem nasze mapy.
A,
ach,
no tak.
I nie powiedzieliśmy, gdzie lecimy w ogóle. Wróćmy do tego.
Tym razem do Londynu. To jest Imperial College London.
No, czyli niewątpliwie wielkie miasto. Z tego, co wiem, jedno z największych miast w Europie. Natomiast nie przygotowałem się z tego tematu, więc nie powiem, które w kolejności. Ale jedno z większych.
Ale też miasto bardzo różnorodne, bo właśnie ma bardzo dużo osiedli mieszkaniowych, ma bardzo dużo parków, bardzo dużo różnorodności w terenie. I można tam także w samym Londynie sporo zbadać.
No więc wróćmy trochę do tej metodologii. No więc na początku naukowcy jakby obalili pewien mit, co już mówiliśmy, zaprzeczyli temu, że środowiska miejskie niepotrzebnie są postrzegane jako wrogie środowiska dla przyrody. Postanowili się przyjrzeć temu z drugiej strony, wręcz również w kontekście ochrony przyrody. No i skupili się na samym początku na specyficznych właściwościach ogólnie wielkich miast. Czym mogą się wyróżnić takie środowiska? Na pewno większym ciepłem,
tak.
Dlatego że zobacz, wszystko to, wiesz co to jest, Piotrze? To jest bateria, termobateria. Ona trochę zachowuje się tak, że tego typu wszystkie kamienie, asfalty, powierzchnie asfaltowe, betonowe przyjmują ciepło w ciągu dnia i oddają w ciągu w nocy. Więc nie tylko mamy środowisko cieplejsze o na przykład 0,5 stopnia w ciągu całego roku, ale także amplituda dobowa jest mniej zróżnicowana. Czyli różnica temperatur pomiędzy dniem a nocą jest mniejsza. I to oczywiście na pewno musi w jakiś sposób wpływać na ten organizm, które żyją. Hałas to jest kolejna właściwość. No niewątpliwie w miastach mamy hałas. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak myślimy o owadach, bo pewnie jeżeli myślimy o hałasie, że może na przykład straszyć pewne zwierzęta, to mamy na myśli, podejrzewam, jakieś kręgowce, ale przecież owady również odbierają hałasy, chociażby jako wibracje, więc może to na nie wpływać.
No światło. Oczywiście, że może. Światło, tak.
Żyjemy w mieście, miasto jest środowiskiem mocno zanieczyszczonym przez światło.
Zgadza się.
No i zanieczyszczenia.
I zanieczyszczenia.
Oczywiście na przykład chemiczne.
Na przykład chemiczne, paliwowe. Głównie,
no, to
ale też i inne.
Mogą wpływać, zazwyczaj postrzegamy to tak, że mogą wpływać negatywnie na populację owadów i zobaczymy, co wyszło im.
Ja jeszcze powiem o tym, że o tym, o czym już zacząłem mówić, że właśnie struktura miasta trochę, właściwie dużo wprowadza problemów w tym badaniu. Bo no tu akurat może przeskoczę do genetyki, gdzie populacje lokalne są takie trochę zamknięte, więc można by sądzić, że następuje taki efekt wychowu osobnego w ramach populacji lokalnych. Z kolei zróżnicowanie genetyczne między różnymi miejscami, weźmy, nie wiem, Warszawski Park Łazienkowski i Park w Wilanowie, te same owady mogą być dość różne genetycznie. Ale na przykład transport miejski powoduje tak zwany bierny transport i też dodatkowe jakieś inne mieszanie genów. Sam sposób badania jest niezwykle trudny.
Tak.
Nie można tak naprawdę uwzględnić wszystkich czynników, a nie można polegać na uproszczeniach, które w takim obszarze gradientowym przechodzącym łagodnie, nie wiem, z pól uprawnych do lasu jest łatwe.
Transport organizmów z zewnątrz, na przykład właśnie no, transportem publicznym, ale też prywatnym, czyli samochodowym, oni o tym trochę wspominają, jaki może rodzić efekt intuicyjnie na początku niedostrzegalny. Otóż jakieś populacje mogą się źle mieć i to środowisko może być dla nich niekorzystne, śmiertelność może być duża, ale ciągle ludzie wwożą nowe organizmy z zewnątrz, i w związku z tym ta populacja trwa, może się podtrzymywać, ale jej stopień adaptywności może być znacznie gorszy od populacji, która żyje tam już i te, no bo zobacz, bo cały czas organizmy, które już tam są, wymierają, a dostają się nowe z zewnątrz.
No ale nie masz tu pszczoły miodnej na myśli?
Też. Ale nie, no chodzi nawet o, słuchaj, o taki transport, bo pszczoła miodna, zobacz, że często jest wwożona celowo, a mam tu na myśli nieintuicyjny, tak, czyli przypadkowy transport. Ale to, o czym wspomniałeś, też pełni ma funkcję barier i korytarzy. Tak. Nam się czasami wydaje, że jakieś, to już trochę o tym mówiliśmy przy okazji innego odcinka, że jakieś tereny na przykład pobocza są korzystne, ale mogą one być korzystne jako właśnie takie korytarze, którymi poruszają się owady, ale mogą też być na nie, mogą też ostatecznie pełnić rolę destrukcyjną. Czyli te owady na przykład ostatecznie rozbijają się o samochody i po prostu giną.
Bo mają potrzebę przekroczyć drogę.
Tak jest, więc to wszystko, co tutaj omawiamy, dotyczy tak naprawdę przyszłościowej architektury miasta. Wiedząc o tym, na przykład nie będziemy planowali jakiegoś zielonego terenu, który może być korytarzem dla organizmów, które mogą zginąć blisko drogi szybkiego ruchu, jakiegoś zielonego terenu, gdzie moglibyśmy chronić jakieś gatunki, prawda?
Tak, prawda, ale jeżeli już jest taka potrzeba, to być może te korytarze mogłyby być korytarzami między enklawami, które łączą różne enklawy i sprzyjają harmonizacji tego
Mało środowiska. Tego, nie wiem, tak jak teraz się buduje takie mosty przecież, kładki dla dzikich zwierząt kręgowych.
O właśnie.
Które mogą się przemieszczać na drugą stronę drogi szybkiego ruchu, być może takie korytarze należy budować również dla bezkręgowców, tym owadów. Powiem ci, dla naszych słuchaczy, widzów może zainteresuje, że w przypadku pszczół i os ten efekt bariery drogi jest postrzegany jako silny. Tak wychodzi w badaniach.
No jest niewątpliwie silny. No pamiętam z tego właśnie poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy, że kilkudziesięciokrotnie zmniejsza tranzyt przez drogę niż wzdłuż jakichś terenów zielonych.
No więc tak, jest ten wpływ na różnorodność na pewno gatunkową, z tego względu, że tam mogą trwać populacje, które są bardziej dostosowane do życia w miasta, mogą populacje być wwożone z zewnątrz, ale kolejnym zagrożeniem związanym z różnorodnością jest też wpływ gatunków obcych i inwazyjnych, który w miastach może szczególnie występować.
Nie wiem, co masz na myśli szczególnie, bo chyba gatunki inwazyjne w każdym środowisku, takie odnoszę wrażenie, mają podobne oddziaływanie.
No nie, Piotrze, chodzi tutaj o wpływ człowieka. Na przykład jeżeli chodzi o rośliny, szczególnie w ogródkach, na przykład przydomowych i na działkach, tak, ludzie mają skłonność do sadzenia egzotycznych roślin. Po prostu te egzotyczne są na początku, szczególnie jak jeszcze są obce i nowatorskie, no są po prostu modne i postrzegane jako bardziej estetyczne, piękne. Przykład z naszego poletka pszczelarskiego. Na przykład weź nawłoć. Z jakich powodów nawłoć została sprowadzona do Europy?
Prawdopodobnie ozdobnych.
Dokładnie. Kto ją teraz pojmuje jako roślinę piękną i ozdobną?
Pszczelarze.
Nie, ale to nie, jako użyteczną, a nie jako piękną. No kto sadzi w ogródku dla piękna tych kwiatów na włoczki? Chociaż to, ja osobiście uważam,
ja nie
że to
wiem,
ładna
roślina. Włoczka kanadyjska jest sadzona w ogródkach, bo nie zauważyłem, no, ale jeśli
przede
tak
wszystkim
mówisz,
teraz by nie mogła być sadzona intencjonalnie, zgodnie z przepisami, ale kiedy... Nie, no jestem tego pewien. Została sprowadzona ze względów estetycznych
ogródkowych. To na pewno.
Więc musiała budzić podziw. No więc to jest, są takie zagrożenia, ale też ten transport. No ludzie jednak, raczej ludzie wjeżdżają do miast z obcymi przypadkowo przywleczonymi gatunkami, choćby na własnej odzieży.
Tak, tak.
No, niż gdzie niż, indziej.
Tak,
po prostu,
tak, zgadza się.
Po prostu, jak on, w miastach aktualnie żyje 80% populacji ludzkiej. No więc siłą rzeczy tam bardziej te organizmy będą miały większą możliwość. Człowiek, fachowo, ekologicznie rzecz biorąc, człowiek tutaj pełni rolę wektora. Tak by należało powiedzieć.
Mhm. No zgadzam się z tym.
No, a że te organizmy mogą mieć dla nas, bo dla nas i dla ludzi, którzy zajmują się ochroną przyrody, negatywny wpływ, no to już wiadomo. Trzeba po prostu te organizmy badać. Więc to jest kolejne kryterium.
No badać oczywiście. Wpływ, tak, wpływ negatywny, pozytywny, trzeba mieć świadomość jaki. Przy czym nie zawsze można to łatwo ocenić, jak negatywny, jak pozytywny, bo nawet autorzy artykułu mówią właśnie na końcu o pszczole miodnej, nie na końcu, przepraszam, ale mówią o pszczole miodnej, że z jednej strony jest to pewne wyzwanie dla środowiska z powodu konkurencji w dostępie do pokarmu, ale też są świadomi, że w pewnym stopniu istotnym zwiększają samo ich istnienie, zwiększa świadomość społeczną na temat ekologii i problemów ze zmniejszającą się populacją owadów.
Tak, ale jeśli już poruszasz ten temat, ale nie, bo nie zamierzałem go poruszać, to jednak na końcu przyznaję, że z większej ilości badań wynika, że to, co jest kluczowe dla zrozumienia skutków i potencjalnego niewłaściwego wykorzystania pszczół miodnych jako gatunku sztandarowego w zakresie ochronnych środowiska, wykazuje, że no jednak w promowaniu tego typu działalności nie sprzyja dobremu zrozumieniu tego typu interakcji ekologicznych w mieście. Ma raczej więcej negatywnego wpływu niż pozytywnego.
Jeśli z tym przesadzimy, to tak. To niewątpliwie.
Chodzi o postrzeganie tego gatunku jako gatunku sztandarowego dla ochrony środowiska, co nie jest prawdą, po prostu.
No to masz rację.
No właśnie, a tak wychodzi w badaniach, że ludzie tak go postrzegają.
Środowisko jest zróżnicowane zdecydowanie bardziej i należy być tego świadomym.
Pszczoła miodna aktualnie nie jest sztandarowym gatunkiem, który należy chronić po prostu.
Ale nie ma przecież takiego sztandarowego gatunku. Przecież
nie ma, ale oni przytaczają badania, które wskazują, że ludzie zaczynają to tak postrzegać pod wpływem promowania pszczelarstwa w mieście. No chciałeś już poruszyć...
Nie, bo potrzebujemy symboli. No, tak, w taki sposób żyjemy, że często potrzebujemy symboli.
Pszczoła
jest niezłym symbolem, o ile zdajemy sobie sprawę z tego, że to symbol.
Tezą tych wniosków jest, że ludzie postrzegają w sposób nieprawidłowy symboli. Inne słowo można powiedzieć w sposób nieracjonalny.
No tak.
A tym naukowcom zajmującym się konserwacją przyrody zależy, żeby szczególnie ludzie postrzegali jako sztandarowe owady warte ochrony, te, które rzeczywiście są warte ochrony w wymiarze faktów naukowych.
Jak najbardziej. To co?
Jeszcze chciałem powiedzieć o pewnej ciekawostce historycznej, która ma wpływ na miasto. Na przykład miasta, które istnieją od bardzo dawna, od wczesnego średniowiecza, jak na przykład Rzym i Ateny, mają zupełnie inną strukturę niż nowe miasta, które powstają teraz, jak na przykład, znaczy teraz. W czasach współczesnych, powiedzmy, jak na przykład niektóre miasta afrykańskie i chińskie. One są od razu inaczej budowane niż te, które dawno temu były zbudowane i trochę na zasadzie takich obręczy, prawda, rozrastały się. Wbrew pozorom, takie stare miasta mogą powodować pewne trudności związane z ochroną. No bo tam już te miejsca są...
Te bariery istnieją, są takie trudniejsze.
No i nie da się ich zlikwidować. No i podsumowując, no cóż, w podsumowaniu można powiedzieć, że okazało się, że sporo jeszcze nie wiemy na ten temat, że musimy poświęcić temu jeszcze więcej uwagi, co jest w sumie takie standardową mantrą, ale jest to o tyle ważne, że często się słyszy, no przynajmniej ostatnio, że już wiele na ten temat wiadomo. Okazuje się, że niekoniecznie. Poświęcaliśmy dużo uwagi tym gatunkom gospodarczym, w sumie tak jak pszczoła miodna, za mało poświęcaliśmy uwagi gatunkom dzikim. Tak jest wniosek przynajmniej naukowców.
A teraz zajmiemy się owadami jadalnymi. Do 2050 roku będzie nas 10 milionów na świecie.
Takie są szacunki, tak?
Takie są szacunki. I to spowoduje zwiększenie potrzeb produkcji żywności też pochodzenia mięsnego między 60 a 100% w porównaniu z obecnymi. Jak to wpłynie na klimat, na jak możliwości produkcyjne się z tym wyrobią? Przypuszczam, że mielibyśmy z tym spory problem.
Wiesz co, no, pewne wskazówki mówią wprost. Wyprodukowanie 1 kilograma wołowiny wymaga 3000 razy więcej wody niż na przykład tej samej ilości białka z owadów, bo głównie tutaj chodzi o białko.
Tak.
Białko, powiedzmy zwierzęce, częściej jest bardziej biologiczne, wartościowe, czyli w mniejszej ilości białka jest więcej potrzebnych aminokwasów dla człowieka do wprowadzenia sobie z zewnątrz, czyli aminokwasów egzogennych. I po prostu głównie tutaj naukowcy się skupiają na białku, ale oczywiście są też inne związki, wiadomo, biologicznie aktywne. Do wyprodukowania tej samej ilości białka potrzeba 12,5 razy więcej paszy niż z owadów, niż z wołowiny. Mhm.
3000 razy, 12 razy więcej.
Tak. Dodatkowo owady pozostawiają zdecydowanie mniejszy negatywny ślad środowiskowy pod kątem emisji gazów cieplarnianych, ale także pod kątem po prostu zużycia energii. Owady są zmiennocieplne, chociaż oczywiście niektóre owady, jak na przykład nasze pszczoły miodne, są warunkowo czy tam społecznie
tak jest
stałocieplne, natomiast generalnie no, nie potrzeba tyle energii, choćby z tego powodu, do podtrzymania ich życia.
Ale popatrz, z drugiej strony liczba owadów na świecie spada.
Też z naszego powodu.
Też z naszego powodu.
Nadmiernej eksploatacji środowiska, niezrównoważenia pozyskiwania drewna, szkód siedliska spowodowanych wylesianiem, degradacją lasów, zanieczyszczeń, na przykład z powodu nadmiernego stosowania pestycydów i innych środków tego typu.
No, ale chyba perspektywy są takie, że będziemy musieli jednak, będziemy musieli jednak te owady jeść.
A może ja tutaj zaproponuję co innego, na co zwracają też uwagę naukowcy. Może niekoniecznie będziemy musieli. Tylko zwróćmy na to uwagę, że w większości kontynentów w różnych kulturach jadły się owady. Po prostu nie to, że będziemy musieli, tylko być może powinniśmy z tego powodu, że to jest bardzo dobre źródło spożywcze.
No, około 30% ludzi na świecie korzysta z tego źródła. Więc...
I teraz pytanie można sobie zadać, na czym trochę się koncentruje ta publikacja. Dlaczego, skoro owady występują wszędzie, są bardziej różnorodne, są bardziej mniej energochłonne w produkcji, czyli są też tańsze, dlaczego na przykład w kulturze zachodu się je nie je? I jedną z kilku hipotez, która tu została postawiona, jest między innymi taka, że w kulturze naszej kojarzone są jako z pokarmem dla biednych. A ponieważ w ostatnich czasach na przykład społeczeństwo polskie się dość mocno rozwinęło, więc pewni ludzie po prostu no, nie chcą jeść tych owadów, bo uważają, że to jedzenie gorsze.
A badacze przedstawiają zupełnie inne dowody, między innymi zbadali korelacje spożywania owadów z różnymi czynnikami, na przykład z PKB kraju, w którym te owady są spożywane.
No i co wyszło, powiedz?
Ze współczynnikami, poczekaj jeszcze, bo to jest dużo tych współczynników. Kwestia braku bezpieczeństwa żywnościowego, bo w niektórych krajach jest deficyt bezpieczeństwa żywnościowego. Chodzi też o wskaźniki niedożywienia, tak zwany bardzo ważny wskaźnik wyniszczenia dzieci poniżej 5 roku życia lub nadwagi u dzieci poniżej 5 roku życia. I te korelacje są zupełnie losowe. Albo się pojawiają zgodnie z oczekiwaniami, takimi, jakie my byśmy je widzieli, albo wręcz są przeciwne, ale za każdym razem są na poziomach nieistotnych statystycznie. Więc tak naprawdę to, że to jest... Jedzenie biedoty jest mitem.
Tak, ale pytanie, czy teraz mówisz o na świecie czy w Europie?
Na świecie.
A, no
na
właśnie,
świecie oczywiście.
No, ale tutaj chodziło mi też o kulturę europejską. Bo...
No w kulturze europejskiej trudno jest to badać, bo nie mamy takich...
Jest rzeczywiście, ale rzeczywiście trzeba oddać też sprawiedliwość, że w Europie tutaj to wychodzi z badań, jest zdecydowanie najmniejsza różnorodność tych owadów, a jeżeli one występują, to są mniejsze. Więc też w kulturze była, powiedzmy, no mniejsza być może presja, żeby je zbierać, bo trzeba było więcej wysiłku. Natomiast to nie znaczy, że w przyszłości nie moglibyśmy ich spożywać. Jak najbardziej moglibyśmy. I teraz dlatego w tym kontekście można się nad tym zastanowić, co zrobić, żeby zachęcić ludzi do spożywania, żeby ewentualnie nie postrzegali tak tych owadów.
Bo oni, mówiąc o przyczynach jedzenia owadów, podają przyczynę prawdopodobnie rzeczywistą, że jedzenie owady się je tam, gdzie pozyskanie ich jest łatwe. Czyli gdzie one występują w pewnych ilościach, w dużych skupieniach, gdzie można je łatwo odłowić. Wtedy się je, kiedy one są dostępne. Jeżeli są dostępne przez cały rok, jest to łatwiej.
Natomiast...
A rozwiązaniem jest hodowla.
Ale w 21... Dokładnie. I dlatego trzymajmy się tego, że ludzie jedzą to, co jest łatwo dostępne. I jak spowodować, żeby w XXI wieku, w kulturze Zachodu, która zresztą do niezrównoważenia przyrody się przyczynia zdecydowanie bardziej i historycznie i aktualnie niż globalne południe, tak zwane globalna północ się przyczynia bardziej. Jak zrobić tak, czyli my jesteśmy za to bardziej odpowiedzialni, jak zrobić tak, żeby jedzenie w XXI wieku w naszej kulturze, w naszych społecznościach było łatwo dostępne? No po prostu powinno być w każdym sklepie. Czy jakbyś na przykład paszczet z Biedronki... Swoją drogą, czy jadłbyś paszczet z Biedronki, albo paszczet z pluskwiaków na przykład, bo pluskwiaki są jednymi z gatunków popularnie występujących jako owady jadalne.
Wiesz co, powiem ci, że jadłbym i pewnie zakupiłbym jako jeden z pierwszych. Natomiast ty tu przyniosłeś coś,
najpierw
tego chyba...
Co jest jak najbardziej jadalne, ale pozwól, że najpierw pokażę wykres kołowy, gdzie występuje największa ilość jadalnych owadów gatunkowo. Otóż w Azji. To jest ten kolor zielony. I drugi kraj to jest drugi kontynent, przepraszam, Ameryka Północna, trzeci Afryka. No Europa tutaj jest, nawet nie jest ujęta, dlatego że ma tak niewiele. I teraz wynotowałem sobie, Piotrze, bo oczywiście naukowcy tutaj podają nazwy łacińskie, natomiast ja skrupulatnie wynotowałem sobie wszystkie najbardziej popularne i w największym zagęszczeniu występujące owady jadalne właśnie w Azji.
Okay.
I okazało się, że wszystkie z wymienionych mają polską nazwę poza, przynajmniej na poziomie rodzaju, niekoniecznie gatunku, poza jednym. Więc tak, w kolejności od najpowszechniej występujących owadów jadalnych w Azji. Wołek ryżowy, tutaj zresztą wrzucimy fotki, no żebyście mogli sobie je zobaczyć. Kilka gatunków kałużnic, szarańcza pustynna, cybister, dwa gatunki cybistera, zwijacz palmowy, pluskwa wodna, zadrzechnia, czyli pszczoła. W Polsce byłoby to niemożliwe, bo ona jest ściśle chroniona
tak
akurat,
jest.
Zadrzechnia fioletowa, ale tam mówimy o innym gatunku, który nie ma nazwy gatunkowej polskiej, ale rodzajowa jest zadrzechnia. Jedwabnik morwowy, świerszcz azjatycki. No i jeszcze dwa gatunki, Apis dorsata, czyli pszczoła olbrzymia i Apis mellifera, czyli nasza pszczoła miodna, również jest powszechnym owadem jadalnym. I dlatego, Piotrze, jeśli masz ochotę, mogę ci zaproponować degustację czerwiu pszczelego prosto z ramki.
Wiesz co, ja się od degustacji chyba powstrzymam, natomiast ty się nie krępuj. Ja jeszcze w międzyczasie powiem, że...
Zgłodniałem, wiesz, także troszeczkę białka może mi się przyda.
No tak, jeżeli może za bardzo zmrożona, bo chyba w postaci mrożonej to przechowujesz, tak?
Tak, tak, tak.
No właśnie. Natomiast, słuchajcie, ja na to patrzę w taki sposób, że gdybyśmy nie mieli naszego miodu spadziowego, bo nie mielibyśmy łatwego dostępu do niego, ponieważ nie byłoby takich skupisk mszyc, które go pierwotnie produkują i musielibyśmy go sprowadzać skądś, a wcześniej jeszcze nie znalibyśmy smacznego, to bardzo prawdopodobne, że nie zaakceptowalibyśmy miodu spadziowego, który jest przecież jednym z najlepszych, z najsmaczniejszych i najbardziej poszukiwanych gatunków miodów u nas. Piękne popołudnie.
Droga na Ostrołękę.
Droga na Ostrołękę. A my chyba tym akcentem przejdziemy do kolejnego tematu.
A nie do podsumowania?
A jak to chcesz podsumować?
Budżet, już najpierw zjem.
Ale wracając do pytania, jak to chcesz podsumować?
Piotrze, no chciałem jeszcze powiedzieć o tym, no co zrobić, no bo to w sumie jest jedna z głównych takich tez. Artykułu, no, co wskazuje na to, że te owady są mniej lub bardziej chętnie jadalne. Naukowcy wymieniają tutaj 6 punktów. liczbę owadów potencjalnie jadalnych, no tutaj Europa jest akurat na słabej pozycji, liczbę owadów jadalnych powiązana z wielkością populacji też, występowanie poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. No i właśnie, i tutaj na przykład Unia Europejska, w której żyjemy, a konkretnie Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zatwierdził spożywanie na przykład szarańczy wędrownej, świerszcza domowego, mocznika żółtego, mocznika małego jako żywności jak najbardziej dla ludzi w latach 2021-2023. Co ty na to temat? Co ty na to, Piotrze? Być może niebawem pojawią się już w sklepach. Nie jako dla biednych, tylko jako jedzenie bardzo wartościowe biologicznie.
Nie mam nic przeciwko temu. Nie będę się tu, broń Boże, stawał okoniem. Mam świadomość tego, że... A zresztą ja jestem ciekawy nowości kulinarnych, więc nie widzę tu problemów. Nie na surowo, raczej w postaci przetworzonej, ale chętnie spróbuję.
Zapraszamy do trzeciego. Zlatujemy do Lublina, w którym już byliśmy nie raz, a konkretnie do Zakładu Apitologii Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęc na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Współautorzy badania Milena Jaremek, Krzysztof Olszewski, Jacek Chobotow i Aneta Strachecka.
A zbadano mikroskopowo ciało tłuszczowe i gruczoły tergitowe u niezapłodnionych matek pszczelich w wieku 1 dnia, 8 dni i 20 dni.
Matka pszczela.
Matka pszczela. Dla każdego z warunków pobrano po 10 prób w celu uzyskania jakiejś obróbki statystycznej.
I po co to robiono? Dlatego, że próbowano się zastanowić na przykład, czy brak pełnowartościowej diety w trakcie rozwoju tej matki, przygotowywania się do lotu godowego, może jakoś wpływać na jej kondycję. I kondycję ciała tłuszczowego. Czy zbadano też, czy ciało tłuszczowe na przykład, czy ona się odchudza w trakcie rozwoju?
No właśnie. Jaki jest skład tego ciała tłuszczowego, z czego się składa? Tu trochę chyba trzeba o tej strukturze powiedzieć, że wśród struktur ciała tłuszczowego badano zarówno enocyty, jak i trofocyty i że enocyty są odpowiedzialne za syntezę hormonów i feromonów płciowych, a trofocyty są odpowiedzialne między innymi za witelogeninę, o której już mówiliśmy i która jest ważnym składnikiem hemolimfy pszczoły, wpływającą na redukcję stresu, regulację długości życia, rozmnażanie, procesy metaboliczne, jak na przykład regulacja stężenia hormonów juwenilnych, a także na procesy behawioralne, jak na przykład karmienie.
Metodologia, proszę. No dość prosta, o 30 królowych pszczół podzielono na 3 grupy. Oczywiście one były porówne, te grupy pod innym względem były oczywiście porównywalne do siebie, czyli w podobnych warunkach były przetrzymywane. Pobrano 30 matek pszczelich. Pierwsza grupa to były jednodniowe, 8-dniowe i 30-dniowe. I pod mikroskopem stereoskopowym.
Z tym, że o ile pamiętam, wszystkie one były mniej więcej z jednego pokolenia i po prostu te matki, które nie zostały użyte do pierwszej części badania, używano do kolejnych, czyli do tych 8 dni i do tych 20 dni. Od razu jeszcze uwaga, że żeby dostać niezapłodnioną matkę pszczelą 20-dniową, należało zatkać wylotek kratą odgrodową i uniemożliwić jej wylot na lot godowy.
I teraz co się okazało? Okazało się, że do zmiany, jakie zachodzą w ciele tłuszczowym, są pomiędzy tymi najstarszymi matkami, a 8-dniowymi, tak? 20 dni na pewno?
Tak, 20.
Dobrze, pomiędzy tymi 20-dniowymi a 8-dniowymi są znacznie różne. Chociaż w sumie tutaj można by postawić hipotezę, że te 15-dniowe też mogą się różnić, bo po prostu tego jeszcze nie zbadano.
No, oczywiście, że tak. Ale no nie zbadano jeszcze matek unasiennionych. Jest sporo jeszcze rzeczy do badania, bo ono jest takie pierwsze z jakiejś tam
serii. W każdym razie kluczowe jest, że matka rodzi się z ciałem tłuszczowym, znaczy rodzi się, wygryza się z ciałem tłuszczowym, które spełnia niebagatelną rolę podczas jej rozwoju, przygotowywania się w swojej nowej rodzinie pszczelej do odbycia lotów godowych. I teraz, jak to może wpływać?
Tutaj pokażę na tym wykresie, ponieważ pobrano materiał ze sternitu matek pszczelich, czyli z części brzusznej i z segmentów odwłoku z tergitów trzeciego i piątego. I to jest najpierw Sternit, potem tergit trzeci, tergit piąty, dla matki jednodniowej, dla ośmiodniowej i dla dwudziestodniowej. I widać, że matka rodzi się z dużą ilością ciała tłuszczowego w sternicie, w części brzusznej. Potem te struktury się zmieniają. Prawdopodobnie duża ilość tego ciała tłuszczowego jest zużyta na procesy dojrzewania, na budowę narządów, ale też część być może jest przez organizm przekierowywana chociażby w okolice gruczołów tergitowych, bo one odgrywają dużą rolę w atrakcyjności matki względem trutni, w funkcje feromonowe. I właśnie w tych 8 dniach tego materiału jest zdecydowanie mniej w części brzusznej, a zdecydowanie więcej w częściach tergitowych.
No cóż, wnioski są dość proste. Po prostu to ciało tłuszczowe się dość szybko zmienia w trakcie dojrzewania matki aż do 20 dnia. Prawdopodobnie po 8 dniach jest jakby gotowa już do lotu godowego i wtedy byłby ten optymalny moment. Natomiast no i to właściwie tyle tych wniosków. Po prostu zbadali temat i opublikowali. Natomiast ja uważam, że można by tu postawić bardziej odważne hipotezy. Skoro to jest takie istotne dla rozwoju matki i przygotowywania jej do lotu godowego, jak ewentualnie dystres, czyli negatywny stres, może wpływać na kondycję takiej matki w tym dziewiątym, dziesiątym dniu, jedenastym, a czasem nawet późniejszym. Dlaczego? Dlatego, że przecież matki pszczele są przez pszczelarzy często w komercyjnym chowie i hodowli przetrzymywane w klateczkach, wysyłane w klateczkach często dłużej niż 8 dni. I jestem ciekaw, jakby na przykład taka matka przetrzymywana 1,5 tygodnia w klateczce, jaka by była jej kondycja i kondycja konkretnie ciała tłuszczowego.
Musielibyśmy to zbadać.
Mam nadzieję, że to zostanie zrobione w przyszłości.
Tak jest. Jedyny taki element, który w tym badaniu już widać, to kwestia badania tych gruczołów tergitowych, że u starszych matek, u tych 20-dniowych, w tych gruczołach widać ciemne grudki i tu badacze sugerują, że może to być efekt melanizacji następującej z wiekiem. I teraz pytanie, czy właśnie ten przetrzymanie w klateczce nie zmniejsza atrakcyjności takiej matki? No rzeczywiście, czekamy na dalsze badania.
Nie tylko atrakcyjności, chodzi mi o kondycję zdrowotną, Piotrze.
Też, oczywiście. Przecież
stres może wpływać diametralnie na organizm.
Przecież jeśli wśród robotnic najwięcej witelogeniny mają karmicielki, ponieważ witelogenina jest wpływa na sposób funkcjonowania i na wytwarzanie mleczka pszczelego, a mimo wszystko jest to 1/20 tej ilości witelogeniny, jaka jest w organizmie matki pszczelej, no to też jej kondycja fizyczna przenosi się przecież na następne pokolenia.
Dokładnie, dokładnie. Także taka ciekawostka o matkach pszczelich. Do zobaczenia. Żegnamy Was z pięknego, górującego nad całym otoczeniem miejsca w Iłży, czyli ruinach zamku. Do zobaczenia w 19 odcinku.
Do zobaczenia. Cześć.
Cześć.